Gościem Poranka Wnet Artur Dziambor, wolnościowcy, partia, poseł Konfederacji, jeden z liderów Konfederacji.
Znaczy, prezes partii wolnościowcy, a tam się wszyscy nazywają liderami, także tak.
I koło Konfederacja, do tego jeszcze przejdziemy. Najpierw polityka parlamentarna, dzisiaj debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry. Jak pan poseł zagłosuje?
Chyba jutro.
Nie, dzisiaj.
A to bardzo dobrze, to tym lepiej.
Bo dzisiaj jest mecz, żeby nie było, żeby ludzie oglądali mecz, a nie oglądali Sejmu, więc dlatego ale się jest debata.
Tak, ale jasne. Polska nie gra, poza tym my mamy tablety, będziemy oglądać. Nie no, oczywiście głosujemy za odwołaniem ministra Zbigniewa Ziobro, mamy co do tego nawet dyscyplinę klubową ustaloną, także
kołową
jest to dosyć jasne.
Kołową
też.
Ale, kołem,
no, więc tak, musimy... ale to jesteśmy kołem, które funkcjonuje jak klub, także... Także mamy dyscyplinę co do tego i mamy ustalone, że głosujemy wszyscy za tym, żeby Zbigniew Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości.
Nie, no patrzę dzisiaj, 20:45 wniosek o wotum nieufności i potem głosowania. To od razu...
Tak, no mi się wtorek ze środą pomylił, to się
wszystko,
zdarza czasem.
Aż sprawdziłem na szybko, czy przed kim mi się coś nie pomyliło.
Tak, ale... bo ja się na środę szykuję, bo tam będzie debata akurat na temat, który mnie interesuje, to myślałem, że to dziś.
No dobrze, czyli a uda wam się odwołać ministra Ziobrę, bo macie, zdaje się, sprzymierzeńca w postaci Pawła Kukiza, więc nagle pojawia się szansa, przynajmniej tak myśli część opozycji.
No nie. Nie, no jest jeszcze grupa Polskie Sprawy, jest jeszcze dwóch posłów tak zwanych niezależnych, którzy 100% głosowań mają zgodnych z
pan
prawem
poseł
i sprawiedliwością.
Pan poseł Mejza i pan poseł Eichler.
Tak, i więc spokojnie, ja myślę, że jeżeli nie będzie jakiejś wielkiej wolty wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości, no to głowa pana ministra Ziobro nadal jest bezpieczna przez najbliższy co najmniej miesiąc.
A to ponieważ, po co ten wniosek składać?
To nie my złożyliśmy akurat.
Donald Tusk złożył.
Natomiast rzeczywiście tego typu wnioski składa się chociażby po to, żeby przeprowadzić debatę, bo to, że opozycja ma mniejszość, to jest tego świadoma. Natomiast opozycja nie ma też możliwości wypowiadania się, ponieważ no, tego typu możliwości zostały zredukowane do minuty na wypowiedź, która jest w ramach tak zwanego wniosku formalnego na Sejmie. Zresztą w ogóle debata sejmowa, ta na sali sejmowej, to jest już w tym momencie jakaś szopka i o tym też doskonale wiemy, więc dobrze jest składać tego typu wnioski tylko po to, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się źle, a to, że Prawo i Sprawiedliwość swojego ministra wybroni. No jestem przekonany, że go wybroni. Pytanie tylko, czy oni będą chcieli tegoż ministra utrzymywać cały czas w swoim składzie, wiedząc doskonale, że on im dobrze nie robi. No to już jest kwestia do dyskusji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że może się okazać, że minister Ziobro zostanie uratowany. Budżet również zostanie uratowany. Widmo przyspieszonych wyborów zostanie oddalone, a następnie albo Morawiecki Ziobrę, albo Ziobro Morawieckiego.
A z drugiej strony mówiono, że jeżeli Morawiecki Ziobrę, to Ziobro wląduje u was.
Nie wyobrażam sobie Ziobry w Konfederacji albo z Konfederacją. Jednak Solidarna Polska to jest partia gospodarczo na skrajnie drugim brzegu od Konfederacji. I to, że...
Od Ruchu Narodowego również.
Tak, natomiast zaraz mi pan pewnie powie, że no ale przecież podejście do Unii Europejskiej. Tak, zgadzamy się, mamy bardzo często podobne podejście do Unii Europejskiej, do tego, jak powinna wyglądać pozycja
tak
Polski w Unii.
Popatrzeć natomiast na poglądy wewnątrz tego niedużego było, nie było zbioru posłów, jakim jest koło Konfederacji, 11 posłów, Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy tych posłów 228. I wydaje mi się, że w PiS-ie są mniejsze podziały niż w waszym małym kole, więc może jest i miejsce dla Solidarnej Polski. Jeżeli jest miejsce dla Artura Dziambora i pana posła Brauna, no to myślę, że mniejsza jest różnica między panem posłem a z ministrem Ziobro niż między panem posłem a panem posłem Braunem.
Ja myślę, że są dosyć duże różnice tam jednak w Prawie i Sprawiedliwości. Nie można być razem super prounijnym politykiem i super antyunijnym politykiem, a jednak się okazuje, że w najważniejszym momencie, czyli dyskusji o tym, jak będzie wyglądała Polska wewnątrz Unii Europejskiej, o KPO, o pieniądze, które miały dla nas spaść, okazuje się, że możemy mieć dwie różne skrajności. Zbigniew Ziobro ma w tym momencie 20 prawie posłów chyba. Także
więcej
to
niż
jest,
wy, to
tak,
się
tak, że to
się...
jest dosyć duża ekipa. I to jeszcze w dodatku posłów dosyć popularnych, ponieważ oni dbają o to, żeby było ich widać i żeby byli na powierzchni. W związku z czym ja jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość finalnie nie będzie chciało się ich pozbyć, więc się jakoś tam panowie dogadają. Pytanie tylko, jak będzie wyglądał spór, bo tak jak już zdążyłem powiedzieć, Morawieckiego z Ziobro, bo wiemy, że ten spór jest faktyczny i jest ostry.
Głosowanie nad budżetem zdaje się w czwartek, no bo to specjalnie tak. Będzie nowe posiedzenie zwołane 69, żeby przegłosować budżet. Budżet, który wiele osób mówi jest wirtualny.
No, jest.
No ale budżet, który się spina. Prawo i Sprawiedliwość wbrew temu, co mówią liberalni politycy, jak pan poseł na przykład, liberalni gospodarczo, to wyniki budżetowe ma całkiem nieźle. Z roku na rok wykonanie budżetu było lepsze niż zakładane.
Tak, jest cudownie. Deficyt był mniejszy. Po prostu nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz. Stan finansów państwa jest też genialny i to pewnie przez geniusz pana Morawieckiego i pana Glapińskiego przede wszystkim.
Nie, może no wiadomo, są genialni, może nie są.
Wpływy są gigantyczne.
Panie pośle,
zarobki spółek Skarbu Państwa są rekordowe. Można to sprzedawać w ten sposób, ale
wiem,
można też powiedzieć ludziom prawdę.
Nie są, ale ja pamiętam, w roku 16 Leszek Balcerowicz mówił, że 500+ to zdewastuje państwo, że zbankrutujemy. No, nic się takiego nie stało. Ja słyszę o bankructwie rządów PiS-u od początku.
Ale był
i
to
nic
początek,
się nie sprawdza.
Ale był to początek rzeczywiście, więc może nie zbankrutowaliśmy przez to, że dodrukowane jest 40 miliardów złotych na 500+, ale był to początek końca. I faktycznie to, co się stało z naszym budżetem i naszym...
To znaczy dodrukowywane, panie pośle.
To znaczy, że żeby spełnić wymagania elektoratu, Prawo i Sprawiedliwość musi kreować pieniądz. Musi się zajmować drukowaniem pieniędzy.
A inni nie kreują. A w Unii
inne
nie kreują.
Państwa,
w Stanach nie kreują.
Ależ pieniędzy. Oczywiście, panie redaktorze, wszystkie państwa, które cierpią na inflację, to są państwa, które podjęły się tworzenia na przykład tarcz antykryzysowych, czyli wpompowania na rynek pieniędzy, których wcześniej tam nie było, czym też sprawiono, że inflacja wyskoczyła. Ja przypomnę tylko, bo to dosyć ważne, a to mało kto pamięta, że przed pandemią inflacja w Polsce już wynosiła ponad 4% i było to już wtedy komentowane jako jakiś upadek.
Potem była
pandemia, pojawiły się tarcze antykryzysowe i inflacja w Polsce była również na rekordowo wysokim poziomie, prawie 10%. A potem pojawiła się wojna i wtedy ta inflacja wyskoczyła jeszcze bardziej. Natomiast rzeczywistość była taka, że rozpędzała się ta inflacja przez właśnie programy socjalne, które Prawo i Sprawiedliwość kreowało niestety propagandowo.
Programy społeczne, rodzinne, jak 500+, to już mieliśmy rok 16 wtedy.
Ale to ja, panie redaktorze, jestem cały za tym, żeby coś takiego jak 500+ istniało, o ile będzie to redukcja podatków. O ile będzie to uczciwie postawiona sprawa, że jeżeli człowiek pracuje i ma dzieci, no to powinien mieć wtedy na przykład ulgę podatkową. Ja generalnie uważam, że gdybym ja miał dyktaturę, to bym obniżył radykalnie koszty pracy i sprawiłbym, że te programy socjalne nie są potrzebne, bo ludzie po prostu by dużo więcej zarabiali. Natomiast w rządzie, który nie jest libertariański, ja bym się pokusił o rozwiązanie, które jest sensowne, a sensowne rozwiązanie to jest obniżenie o te 500 zł po prostu kosztu zatrudniania pracownika i w ten sposób pracodawca wypłacałby po prostu pensję wyższą o 500 zł takiemu człowiekowi.
To jest jeden sposób działania, albo by nie wypłacał, bo zmniejszałby swoje zyski.
No wypłacałby, ponieważ miałby to w ustawie zapisane, że w ten sposób to funkcjonuje, jeżeli człowiek ma dzieci. I to by było uczciwe.
Czyli 500+ natomiast przerzucone z budżetu państwa na barki przedsiębiorcy.
Nie, no nie, że przedsiębiorca nie wiem, ponosi koszty, tylko przedsiębiorca po prostu płaci też mniej. Ale chodzi o to, żeby nie było to tak, że lud jest przekonany, że to Jarek Kaczyński rozdaje pieniądze. No bo dzisiaj tak trochę jest. Jak się rozmawia z ludźmi na ulicy, no to 13, 14, 500+ i te wszystkie inne RKO, no to Jarosław Kaczyński nam daje. No to z oczywistych względów jest tak, że nie daje, tylko najpierw zabiera dużo więcej, a następnie to przepompowuje, w jakiś sposób lekko się dzieli. No i to trzeba sobie powiedzieć, dokładnie tak samo jak 13 i 14 emerytura. Można było zrobić porządną rewaloryzację, zrobić ją na podstawie inflacji, tak? Wiadomo, że jak inflacja idzie w górę, to i emerytury muszą iść w górę. Nie zrobiono tego, zdecydowano się na propagandę. 13 i 14 emerytura to jest propaganda. Można by ludziom, emerytom dać te emerytury dużo wyższe, o te kilkaset złotych, tak żeby podzielić te 13 i 14.
Oczywiście,
nie zrobiono tak. Bo to jest mało sexy. Politycznie jest to mało sexy.
Tak samo jak przy odpisu przy niższych podatkach za dzieci, tak samo tutaj zyskaliby ci najbogatsi, tak samo jak emeryci, no na waloryzacji zyskują ci, którzy mają emeryturę przed 10 tysięcy, a są takie osoby.
Albo, no dobrze, no, albo ale
i, i oni wtedy zyskują 1000 złotych miesięcznie, a osoba,
jest,
która była przed nauczycielem przez wiele lat i ma emeryturę 2000,
ale panie redaktorze,
waloryzację 100 złotych.
Nie.
Uczciwe?
To nie jest
może i uczciwe.
Tych ludzi, że dostają wyższą emeryturę, jeżeli dostają wyższą emeryturę. emeryturę, to najwyraźniej zarabiali tyle, że wkładali tyle do systemu, że teraz zgodnie z tym przelicznikiem, który mamy, po prostu zwyczajnie ta wyższa emerytura im się należy za to, że pracowali akurat tyle i pracowali i zarabiali więcej i wkładali więcej do systemu. Jeżeli człowiek więcej zarabia, to wyższe podatki płaci. No niestety jest tak, że to trzeba brać pod uwagę, no to, a nie utryskiwać na to, że to jeden ma emeryturę 2000, a drugi ma 5.
No ale to jest system państwa, to rozumiem, pracowałeś, zarabiałeś więcej z czekiem sukcesu, to sobie poradziłeś, masz teraz gigatyfikację, to już sobie poradziłeś, a jest taki system, który mówi, pomagajmy tym, którzy sobie poradzili słabiej, albo którzy nie żyli tylko dla pieniędzy, mieli inny zawód, byli przed nauczycielami, jak pan. Nauczyciele dużo zarabiają?
Nauczyciel to nie, ale człowiek prowadzący działalność gospodarczą. Ja przez całe życie prowadziłem własną działalność gospodarczą i tutaj rzeczywiście, jak mi ZUS wysłał laurkę taką z informacją, jak prognozują moją emeryturę, to wyszło, że będę tam 750 zł dostawał.
No i dla pana posła taka 13 emerytura, która ma normalny wymiar.
Z nieba by spadło, ale ja wciąż uważam, że powinno być tak, że jednak są te emerytury uczciwie waloryzowane, a nie propagandowo dosypywane są pieniądze tylko po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło powiedzieć, proszę, daliśmy, jesteśmy tacy fajni.
To już na koniec, wróćmy do tego budżetu, na koniec tej rozmowy ekonomiczno-politycznej. Dlaczego, skąd wniosek, że akurat ten budżet Prawo i Sprawiedliwości się załamie, skoro poprzednie wyszły nie najgorzej?
Nie załamie, to po prostu jest tak, że no, Prawo i Sprawiedliwość bawi się pewnymi rzeczami, którymi może się bawić, jak na przykład to, co się pojawiło w zeszłym tygodniu, czyli dodatkowe 700 milionów dla TVP. Akurat w momencie, gdy po pierwsze wszyscy wiedzieliśmy, że te 2 miliardy to już jest bardzo dużo, po drugie jest rok wyborczy i w ten rok wyborczy akurat potrzebne jest dodatkowe 700 milionów, to jest wzrost o 35%. Były rzecznik, akurat pan poseł Fogiel tłumaczył, że no to jest tam, no, inflacja jest, waloryzacja, wiadomo, koszty są, także potrzeba dodatkowych 700 milionów dla TVP. Połowa tej kwoty wystarczyłaby, żeby pomóc wszystkim dzieciom, na przykład cierpiącym na SMA w Polsce, o co my z kolei, ja osobiście występowałem, o to, żeby powstał fundusz na leczenie chorób rzadkich. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość tym nie było zainteresowane, no bo ilu tam ludziom pomożemy? 50, może 100 ludziom, a propaganda w TVP, no to są miliony.
Którym można zauroczyć przed kampanią, przed rokiem wyborczym i w roku wyborczym, przed samymi wyborami. Artur Dziambor, gościem Poranka w Net. Poseł czy lider Konfederacji drugiej kategorii.
Nie ma, dlaczego? Ej, no kurczę, ja jestem po prostu duży, ale to dlaczego drugiej kategorii?
No nie wiem dlaczego, to okazało się, że inni posłowie mają zapewnione jedynki, a trójka posłów z partii wolnościowej tych jedynek nie mają. Chyba druga kategoria, czy innej kategorii niż
zgodnie
chociażby.
Zgodnie z tym, co uchwaliła ostatnio Rada Liderów Konfederacji, w tym momencie żaden poseł nie ma zapewnionego niczego. Ponieważ uchwała mówiąca o gwarancjach startu w kolejnych wyborach dla posłów została uchylona.
Czyli jak rozumiem, wszyscy wstają w prawyborach. Nie myślę tak, że różne partie będą miały swoje limity jedynek na listach.
Potem jest tak, że już tam panowie sobie między sobą dyskutują i sobie ustalają. Akurat część, którą sobie przydzielił Sławomir Mentzen i partia Korwin, obecnie chyba Nowa Nadzieja, będzie miała w okręgach tych, które ma wybrane, prawybory. Reszta w prawyborach nie bierze udziału. Natomiast no, co z tego wyniknie finalnie?
A ile wy macie jedynek jako wolnościowcy?
W tym momencie nie mamy nic. Nie dyskutujemy o tym, co w tym momencie, ponieważ zobaczymy, co będzie.
A ile ma partia Nowa Nadzieja?
Prawybory będą się odbywały chyba w 20 okręgach.
A Ruch Narodowy ile ma jedynek zagwarantowanych?
Ja nie wiem. Kilkanaście. Przepraszam, tu
akurat autentycznie Ruch Narodowy ma kilkanaście.
Ja nie jestem w Radzie Liderów. Wiem, także mi o szczegółach bardzo ciężko jest mówić, bo ja tylko wiem tyle, co usłyszałem.
Braun też ma kilkanaście pewnie jedynek. Wolnościowcy mają swoje...
Nie, tego nie ma tyle. To jest 41 w całej Polsce.
No tak, no to kilkanaście Ruch Narodowy. To 20, 20 Sławomir Mentzen, jego Nowa Nadzieja. No to jeszcze kilka Korona Brauna, no i dla was nie ma miejsca.
No zobaczymy. Na razie to wiadomo, że
no
mamy.
No co zobaczymy? No nie ma, no liczymy. 41, 20 Mentzen, no. Kilkanaście Ruch Narodowy, kilka... To gdzie ta jedynka dla pana posła?
No różne rzeczy dzieją się na scenie politycznej. Myślę, że gdzieś tam po drodze przyjdzie moment, w którym będzie można jednak uczciwie sobie pewne rzeczy powiedzieć. Dzisiaj ta dyskusja się odbywa w dosyć dziwny sposób.
Dlaczego? Na czym polega?
Proszę?
Na czym polega? polega ten dziwny sposób?
No dziwny sposób, to znaczy jeden z liderów komunikuje całej reszcie swoją wolę w formule, która no, nie jest czymś standardowym.
A czyli Konfederacja w końcu...
To, że prawybory jakieś się odbędą, zostało zakomunikowane na konwencji partii. Nie było to w żaden sposób z nikim ustalane, nikt nie był o tym informowany, nie było na ten temat dyskusji.
No to w końcu to... macie lidera z krwi i kości, Sławomir Mentzen wziął was w karby i mówi, jak jest.
Tak, jest to w tym momencie lider jednej z partii, która uczestniczy w Konfederacji. Chyba natomiast nie tylko. No, mamy różne organizacje, różne środowiska i w związku z tym możemy też mieć różnicę zdań co do kwestii technicznych, a i czasem poglądów.
Sławomir Mentzen wychodzi przed szereg w Konfederacji?
Nie, Sławomir Mentzen robi to, co jest wygodne dla Sławomira Mentzena. Ja się w ogóle nie dziwię. Ja również robię to, co jest wygodne dla Artura Dziombora.
A to kto myśli o Konfederacji?
Nie, no wszyscy myślimy o Konfederacji, bo to jest nasza wspólna platforma do tego, żeby funkcjonować w polityce i żeby realizować swoje cele. A Konfederacja była zaplanowana na lata jako środowisko narodowo-wolnościowe.
To połączmy te dwa zdania. Mhm. Z jednej strony Sławomir Mentzen robi to, co jest dobre dla niego, a pan poseł to, co jest dobre dla pana posła, a no. Z drugiej strony wszyscy pracujecie na rzecz Konfederacji. To no, gdzie jest to, więc, to ten wspólny obszar, gdzie te wasze egoistyczne potrzeby się łączą w wspólną potrzebę
Sławomir
Konfederacji.
Sławomir Mentzen walczy o to, żeby na górze była partia Korwin, a ja walczę o to, żeby Nowa na górze nadzieja. Była partia Wolnościowcy. No to Robert Winicki walczy o to, żeby na górze był Ruch Narodowy, a Grzegorz Braun walczy o to, żeby na górze była Korona. A razem ile robimy tej... wszystko, żeby Konfederacja była
dobrze,
na górze.
A na górze ile jest miejsca? Jest miejsca na te wszystkie cztery partie, czy ktoś musi być zepchnięty w przepaść?
Mam nadzieję, że żadnych problemów finalnie nie będzie. Na razie, tak jak powiedziałem, no mamy pewną taką dziwną sytuację. Dziwną dla mnie, no bo ona nie powinna nigdy zaistnieć. Zaistniała niestety, nie z mojej winy absolutnie.
A czuje się pan wypychany z Konfederacji? Czujecie się wypychani jako wolnościowcy przez Sławomira Mentzena z Konfederacji?
Czy Sławomir Mentzen rzeczywiście zorganizował prawybory po to, żeby jakoś tam no, przejąć wszystko, ale myślę, że gdzieś po drodze przyjdzie jakieś oprzytomnienie i się skończy tego typu dyskusja, bo ona nie służy Konfederacji przede wszystkim, ona wszystkim nam nie służy. Jest bez sensu kompletnie zajmować się tą sprawą. Myśmy się nigdy nie zajmowali dotychczas sobą i jakimiś tam małymi sporami. My się spieraliśmy na bazie idei, ponieważ jednak no, różniliśmy się w wielu kwestiach. Środowisko narodowe od środowiska wolnorynkowego różni się w wielu kwestiach. Nie wiem, wczoraj na przykład miałem konferencję prasową razem z Tomkiem Grabarczykiem na temat niedziel handlowych, tak? To jest jakaś tam oś sporu. Tych osi sporu mamy ileś tam i to były spory wewnątrz Konfederacji, one były budujące i one były
A teraz to się
ciekawe.
Zmieniło?
No teraz jest to spór, który niestety jest bardziej personalny i dlatego uważam, że powinno się go natychmiast zakończyć. Ale też mówię, no my w nim tylko jesteśmy do tego sporu wypchnięci, a nie go wywołujemy. Także
ten spór doprowadzi do rozłamu w Konfederacji?
Nie, myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie przynajmniej, chociaż niektóre wypowiedzi no nie powinny się pojawić, ale no mam nadzieję, że jednak się jakoś tam po drodze dogadamy, tak jak każda inna partia ma w tym momencie jakieś tam kwestie do przegadania przed wyborami, to jest oczywiste, w każdej innej partii się tego typu rzeczy dzieją, natomiast uważam, że no jednak powinniśmy ze sobą, jak już ze sobą gramy, to grać fair do końca.
Artur Dziambor, poseł Konfederacji, lider, prezes partii Wolnościowcy, często określany jako ten normalny z Konfederacji, albo ten miły
to miło.
Z Konfederacji, tak się mówi, ale, no ale nie wszyscy tak myślą. Po pana ostatnim sporze z panem posłem Braunem stał pan się chyba mniej popularny.
Znaczy nie, akurat jeżeli chodzi o to, co to znaczy popularne, bo to, że ktoś tam krytykuje.
Bo tylko wyjaśnijmy, pan poseł się sprzeciwił linii historiozoficznej pana posła Brauna, który na przykład nie chciał głosować za upamiętnieniem ludobójstwa na Ukrainie poprzez wielki głód.
Tak, no uważam, że
broniąc polityki de facto Związku Sowieckiego, to bardzo ciekawe w sumie, że największy konserwatysta
musiałby pan zaprosić posła Brauna, żeby on panu opowiedział, o co chodziło.
Nie wiem, czy mam kwalifikację do rozmowy.
Nie chciałbym tego tłumaczyć, ponieważ właśnie odciąłem się od tego dosyć tak, no, ostro. Ja po prostu, no, stwierdziłem, że no nie. głosowałem inaczej, zależało mi na czymś zupełnie innym i no, nie jestem w stanie reagować inaczej niż po prostu ogłaszać mój sprzeciw, również publicznie, ponieważ uważam, że pewnych rzeczy nie powinno się robić. I tyle. Sprawa się zakończyła, koło zdecydowało o tym, że nie będzie żadnej dyskusji na ten temat.
Że nie będzie dyscypliny. Także,
nie, że... nie, dyscypliny nie było, tylko chodzi o to, że no, koło głosowało i uznało, że nie ma tutaj problemu, nie widzi tutaj tego problemu, który widzę ja.
Wczoraj inna, nie wiem czy amfona, no, bo, no ale Janusz Korwin-Mikke, to czasem słyszę, jak pan popiera Rosję, to niech pan tam jedzie. To tweet wczoraj pana Janusza Korwin-Mikke. Otóż to nie ma nic ze sobą wspólnego, nawet gdyby w Rosji było okropnie i panowało tam ludożerstwo, byłbym za dobrymi stosunkami z Rosją, poboję się rosnącej w potęgę Ukrainy i chcę za jej plecami mieć sojusznika. Tweet Janusza Korwin-Mikke. Mądry tweet, czy nie mądry?
Nie.
Proszę ocenić.
Ja też, znaczy ja przypomnę, że...
Warto mieć w Rosji sojusznika.
Przypomnę, że wolnościowcy powstali w ramach protestu przeciwko temu, co tam Janusz Korwin-Mikke wypuszczał jako przekaz partii, z którym my się nie zgadzaliśmy. Nie widziałem tego tweeta wcześniej. Bardzo dziwne. Ja jednak no, uważam,
Ukraina
że...
Ukraina rośnie w siłę, bo to jest w ogóle ciekawe, czy pan poseł Korwin-Mikke, jak tam koresponduje z rzeczywistością jego myśl, bo wydaje mi się, że Ukraina, nie wiem, czy rośnie w potęgę. Myślę, że wojna raczej wykańcza Ukrainę, niż się ubuduje.
Czy Ukraina jest wspierana w tym momencie ze wszystkich stron, więc mam nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej zakończy i będzie odbudowywana.
Ukrainy?
Nie. Uważam, że Ukraina po tej wojnie, która mam nadzieję, że zakończy się jak najszybciej, jeszcze raz powtórzę, i to pozytywnie dla Ukrainy, że Ukraina będzie się odbudowywała i mam nadzieję, że Polska i polskie firmy będą masowo brały udział w tej odbudowie, ponieważ no, to byłoby uczciwe ze strony władz Ukrainy, żeby naszych przedsiębiorców zaprosić do tego, żeby zyskali trochę na kontraktach, które się zbliżają.
A czy Finlandia albo Korea Południowa to państwa zamordystyczne?
Nie.
A tam jest obowiązkowa służba wojskowa i przeszkolenie.
Ja wiem.
Czy pan poseł jest patriotą? Czy jest gotowy bronić ojczyzny?
Tak,
czy
jestem...
obywatele powinni bronić ojczyzny?
Tak, jestem patriotą i w ramach tego, żeby być gotowym, to zapisałem się aż do klubu strzeleckiego i uczę się korzystać z broni. Mam nadzieję, że wkrótce zdam egzamin, będę miał pozwolenie na posiadanie tej broni, będę brał udział potem w zawodach i tak dalej. Czyli super, będę na gotowy na tyle, na ile mogę być. Natomiast uważam, że powinna istnieć silna armia zawodowa złożona z ochotników.
A jakie obowiązki ma obywatel?
Uznająca dobrowolność.
Jakie obowiązki ma obywatel?
Obronność ojczyzny, ja wiem, że pan to powie, natomiast
nie,
no
to
jeszcze
nie,
raz...
Nie chodzi o naszą konstytucję, pan licho zapisy konstytucji,
raz,
chodzi o ideę.
Jeszcze raz
idealny,
powtórzę.
Gdy pan był dyktatorem, bo już pan taką formułę w tym rozmowie przyjął.
Bo to jest ciekawa dyskusja, jak to, co by się zrobiło, tak, gdyby można, miało się pełnię władzy. No, to, widzimy, to, co robi PiS,
no to idea,
gdy ma pełnię władzy.
Idea państwa, bo na przykład w starożytnej Grecji obywatel to był ten, który szedł i z bronią w ręku bronił
teraz,
swojego polis, swojego
tak,
miasta, albo mógł być metojkiem. Osoba, która miała status metojka, oczywiście nie służyła w armii, ale płaciła podatki, ale nie brała udziału w zebraniach ludowych, nie mogła głosować.
Panie redaktorze, no
to była idea starożytnej Grecji, jaka jest pana idea.
Z niewolnika nie będzie dobrego pracownika i podobnież też nie będzie dobrego żołnierza. Ja jednak uważam, że w chwili nawet tak drastycznej, jaką mamy teraz, czyli to, że przy naszej granicy dzieje się wojna, nie można na siłę ludzi trzymać w miejscu, w którym oni trzymani nie chcą być. Więc, tak jak powiedziałem, co proponujemy? Proponujemy po pierwsze pełną dobrowolność, jeżeli chodzi o przystępowanie do szkoleń, czy do armii właśnie. Proponujemy wzmocnienie tego, czym jest dzisiaj przedmiot przysposobienia obronnego dla nastolatków, którzy przekroczyli 18 rok życia, żeby mogli być szkoleni w tych konkretnych
zakresach.
Zapytanie. I proponujemy łatwiejszy dostęp do broni.
A wojna na Ukrainie czego nas nauczyła?
No, że trzeba być gotowym.
Że trzeba,
że niestety
rezerwy.
Trzeba być gotowym, że czas się skończył,
że
czas
może,
pokoju, z którego się cieszyliśmy.
Że może nowoczesna wojna nie polega na walce małych armii zawodowych, tylko niestety na masowej służbie wojskowej.
No dobrze, tylko że...
Rosja zrobiła mobilizację,
raz,
Ukraina zrobiła mobilizację.
Jeszcze raz, panie redaktorze,
jeżeli dojdzie do wojny, to będzie taka wojna.
Ale jeszcze raz, panie redaktorze, powtórzę, że człowiek, który nie chce w tym brać udziału, prędzej ucieknie, niż da się wcielić. Więc trzeba robić wszystko, żeby ludzi zachęcać do tego, a nie zmuszać do tego. Jeżeli państwo zmusza kogoś do tego, to to wywołuje naturalną reakcję sprzeciwu. I trzeba się za każdym razem nad tym zastanowić, jak to zrobić, żeby to było zrobione mądrze.
Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji, lider partii Wolnościowcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Do zobaczenia, do usłyszenia.